Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI przypomniał, że dialog teologiczny trzeba wspierać modlitwą i współpracą. Magazyn rozpoczniemy od spotkania papieża z patriarchą Ormian Karkinem II. Reportaż Krzysztofa Kosińskiego opowie o dziejach pocysterskiego zespołu klasztorno-pałacowego w Rudach. Gdyby nie zaangażowanie kościoła po niszczającej przez całe dziesięciolecia budowli, dziś nie byłoby już śladu. Na zakończenie w piątkowej rubryce Ex Oriente Lux przybliżymy postać mnicha, który chciał mieć święty spokój. 9 maja wita Państwa Beata Zajączkowska.
Serdeczne relacje Pawła VI i Jana Pawła II z kolejnymi zwierzchnikami ormiańskiego kościoła apostolskiego przypomniał Benedykt XVI podczas modlitwy ekumenicznej, której przewodniczył wraz z patriarchą Karekinem II. Mówiąc o wizycie w Armenii swego poprzednika, którego Karekin II gościł tam przed 7 laty, Ojciec Święty podkreślił znaczenie, jakie miała papieska Eucharystia sprawowana wówczas w patriarszej siedzibie w Eczmiadzynie. Była ona kolejnym znakiem coraz większej wzajemnej akceptacji w oczekiwaniu na dzień, kiedy będziemy mogli wspólnie celebrować przy tym samym stole pańskim. Benedykt XVI zwrócił uwagę, że droga do pełnej widzialnej jedności wszystkich chrześcijan jest jeszcze długa i niełatwa, ale Duch Święty kieruje Kościół zaskakującymi i często nieoczekiwanymi drogami.
Najnowsze dzieje ormiańskiego kościoła apostolskiego zostały zapisane kontrastowymi barwami prześladowania i męczeństwa, ciemności i nadziei, poniżenia i duchowego odrodzenia. Wasza świątobliwość i członkowie waszej delegacji osobiście przeżyli te kontrastowe doświadczenia w życiu swoich rodzin i własnym. Przywrócenie wolności kościołowi Armenii przyniosło nam wszystkim wielką radość. Na waszych barkach spoczęło ogromne zadanie odbudowy kościoła. Muszę wyrazić wielkie uznanie dla znacznych rezultatów duszpasterskich osiągniętych w tak krótkim czasie zarówno w Armenii, jak i za granicą. Dokonaliście ich w dziedzinie chrześcijańskiej edukacji młodzieży, przygotowania nowego duchowieństwa, budowy nowych kościołów i ośrodków waszych wspólnot, pomocy charytatywnej potrzebującym oraz promowania chrześcijańskich wartości w życiu społecznym i kulturalnym.
Papież podkreślił wagę dialogu teologicznego prowadzonego od 5 lat we wspólnej komisji, do której obok katolików oraz kościołów tradycji syryjskiej, koptyjskiej i etiopskiej należą też i wnoszą znaczny wkład Ormianie.
Modlimy się, aby jej działalność przybliżyła nas do pełnej, widzialnej jedności i aby nadszedł dzień, w którym jedność w wierze pozwoli nam wspólnie sprawować Eucharystię. Zanim ten dzień nastąpi, nasze więzi umacniają i poszerzają uzgodnienia duszpasterskie zgodne z osiągniętym już stopniem porozumienia doktrynalnego. Dialog teologiczny jedynie wówczas, gdy wspiera go modlitwa i podtrzymuje efektywna współpraca, może prowadzić do jedności, jakiej Chrystus pragnie dla swych uczniów.
Gdyby nie kościół, zabytkowa budowla zapewne zamieniłaby się w totalną ruinę. Jeszcze przed 2 lata losy pocysterskiego zespołu klasztorno-pałacowego w Rudach stały pod wielkim znakiem zapytania. Dzięki zaangażowaniu diecezji gliwickiej obiekt powraca do dawnych czasów świetności. Aktualnie kończy się jego odbudowa, rozpoczyna czas obchodów jubileuszu 750-lecia przybycia cystersów do Rud. O kończącej się odbudowie i jubileuszu z biskupem gliwickim Janem Wieczorkiem oraz odpowiedzialnym za prace budowlane księdzem Janem Rośkiem rozmawia Krzysztof Kosiński.
Cieszymy się, radujemy tym, że udało nam się kolejne miejsce na mapie naszej diecezji, regionu, przede wszystkim ziemi śląskiej, uratować od zagłady. No to przede wszystkim trzeba sięgnąć do źródeł, bo sam obiekt klasztor pałacowy, tak go dzisiaj nazywamy, jest przede wszystkim zapleczem dla Kościoła, bo Kościół jest tym dominantą i najważniejszą częścią całego zespołu. I przy nim przylegający dawny klasztor, a później siedziba księcia Raciborskiego. Pierwsza jego funkcja całego zespołu to oczywiście klasztor cysterski. Ten obiekt też został spalony przez Armię Czerwoną. Mógłby podzielić rzeczywiście los wielu zabytków, no, które są na ziemi śląskiej, tylko taką pamiątką i ruiną.
W jakim stanie był ten zabytek, zanim zapadła już ta decyzja, że trzeba go ratować za wszelką cenę?
Katastrofalny. No, można powiedzieć, że stan zniszczenia był liczony na około 70%. No, to sobie można wyobrazić przy tej kubaturze, przy tej wielkości obiektu, kiedy samego dachu dzisiaj mamy prawie pół hektara, kiedy mówimy o prawie 30 tysiącach metrów sześciennych kubatury, no i tak się policzy te 70%, no to zasadniczo to pytanie, no to co tu było? Właściwie nic nie było. No mury sterczące, jakieś tam otwory okienne pozazatykane jakimiś przypadkowymi deskami, cegłami. No jak tutaj pierwszy raz przyjechałem z księdzem biskupem, no to patrzyliśmy rzeczywiście z parteru, czy nawet z piwnicy, aż po niebo i przez kolejne kondygnacje. To no jest wręcz nawet niewyobrażalne, że w ciągu niespełna 2 lat udało nam się odbudować to, co nie udało się odbudować przez 60 lat. Jeszcze tam gdzieś niektórzy kończą dachy, ale już tam niżej już kładzione płytki, już uruchomione jest centralne ogrzewanie, gdzieś tam już są malowane ściany, już tam gdzieś wykończeniówka, już tam ktoś myje okna, żeby już były, powiedzmy, po tym grubym, budowlanym brudzie oczyszczone. I tak zmierzamy do zakończenia tego trzeciego etapu, tak go nazywamy, to jest właśnie ten etap, który realizujemy teraz, czyli zamknięcia tej strefy budowy konstrukcyjnej i czysto budowlanej.
Elewacja to będzie ten czwarty etap już?
Elewacja, ale nie tylko. Zamknięcie wirdarza, zagospodarowanie go w formie herbarium, takiego typowego klasztornego, to będzie jedyne tutaj na Górnym Śląsku takie, i do tego odbudowanie zaplecza, czyli nawet też takiego trochę zakonnego rozarium, gdzie byłby ogród róż. Nie możemy zapomnieć o tym, że całość stanowi również też piękny park angielski, piękny zabytkowy park ukształtowany w połowie XIX wieku. To tutaj skomponowane w tą piękną atmosferę lasów ludzkich.
To, że możemy dziękować, to już jest wiele i tak się dzieje i godzi się rzeczą godną, jak to śpiewamy w kościele, sprawiedliwą byśmy umieli dziękować. Ale my jesteśmy zawsze żebrakami. Każdy człowiek jest żebrakiem, bo zawsze potrzebuje od kogoś czy od czegoś na swoje jak gdyby pielgrzymowanie doczesne. I dlatego my zwracamy się też do różnych ludzi, którzy potrafią nie tylko otworzyć serce, ale także i swoją kieszeń.
Myślę, że w drugiej połowie tego roku będziemy mogli już w jakiś sposób zaprosić, przynajmniej w części, do odwiedzenia nas, i to chyba jest realne. Ogólne wezwanie dla tego obiektu to jest ośrodek formacyjno-edukacyjny. Przede wszystkim jednakże ma to być zaplecze dla naszego sanktuarium. Coraz więcej pielgrzymów przybywających do Matki Boskiej Ludzkiej odwiedza to miejsce. Chcemy przede wszystkim też zapewnić takie spokojne zaplecze dla tych, którzy będą to miejsce odwiedzali, zarówno i turystów, i pielgrzymów, żeby tutaj znaleźć takie dla siebie spokojne miejsce odpoczynku, więc takiej małej obsługi jakiejś i gastronomicznej. I jeśli trzeba będzie, to oczywiście noclegowej dla grup zorganizowanych, bo nie chcemy tutaj wprowadzać statusu hotelu, ale miejsca, gdzie grupy zorganizowane mogłyby sobie przeprowadzić rekolekcje, dni skupienia z noclegiem, no i z tymi wszystkimi walorami, które są potrzebne, i dobrego jadła, może i z cysterskim duchem, zobaczymy. Można powiedzieć, jak u mamy, trzeba się dobrze czuć, więc tutaj mają wszyscy przybywać do tej matki naszej ludzkiej i odpoczywać.
A to rok wielkiego jubileuszu właśnie tutaj w Rudach.
Zapisany 750-leciem fundacji klasztoru cysterskiego. W 1258 roku na zamku w Raciborzu książę Władysław Opolczyk podpisał akt fundacyjny. Takie mamy świadectwa historyczne i tego się trzymamy. Działo się to w październiku, więc rzeczywiście chcemy gdzieś tam do tego października jak najszybciej zdążyć, żeby tak w ten oto sposób, na chyba najlepszy, jaki z możliwych, uświęcić ten jubileusz i doniosłość tego wydarzenia jakoś uszlachetnić. Pod tym płaszczem tego jubileuszu będą się odbywały wszystkie nasze diecezjalne uroczystości, więc rozpoczniemy je przede wszystkim odpustem sanktuaryjnym 31 maja. Wszystkie grupy formacyjne, które tu przyjeżdżają do Ród, więc i ministranci Marianki, i rodziny, i Róże Różańcowe, i Caritas, i chorzy, i niepełnosprawni, no wszyscy, którzy zmierzają do Matki Bożej, będziemy przeżywali pod tym hasłem tego jubileuszu 750-lecia Fundacji obecności tego ducha cysterskiego tutaj pośród nas, ale przede wszystkim radowania się no, z tego świętego miejsca, z tej obecności przede wszystkim Matki Bożej, która nam patronuje na naszej śląskiej ziemi, a przede wszystkim naszej diecezji gliwickiej. Chcemy zapraszać jak najwięcej gości takich ciekawych z odczytami na temat życia cysterców, żeby też pogłębić też wiedzę, zgłębiać tego ducha cysterskiego, ducha świętego Bernarda z Clairvaux, który tutaj patronuje temu ruchowi cysterskiemu i wszystkiemu temu, co prowadzi do Matki Bożej, do Chrystusa, Bo to ma być taka droga właśnie, przez Maryję do Chrystusa.
Ja tu bardzo często jestem. Nie chodzi o to, żeby doglądać, bo nie jestem w wielu sprawach fachowcem, ale chcę zawsze widzieć, jak realizuje się to, co jest w planach zapisane, byśmy mogli powiedzieć na odpowiednim etapie, że wykorzystane fundusze, praca odpowiednio prowadzona, zdaje egzamin.
Tylko mówię, że trzeba o tym pamiętać, z jakiego punktu wychodziliśmy. To trzeba mieć wiele pokory, wiele wiedzy, wiele takiej pasji w tym wszystkim, co się robi. Każdemu dobremu dziełu Pan Bóg błogosławi. Ja myślę, że to dobre dzieło, które rozpoczęliśmy wszyscy i kontynuujemy i się wpisujemy. I każdy, kto tutaj choćby miał gwoździa wbić tylko do tego dzieła i obrazek powiesić, ale się wpisuje do tego dzieła, to Pan Bóg temu wszystkiemu błogosławi. I dlatego to wszystko ma takie zwieńczenie, że się udało.
Obchody 750-lecia przybycia cystersów do Ród rozpoczną się 31 maja i potrwają do czerwca przyszłego roku.
Światłość ze wschodu.
Ex Oriente Lux.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
Mnich, który chciał mieć święty spokój, czyli o świętym Makarym Wielkim. Dziś opowiemy o świętym Makarym, którego obdarzono przydomkiem Wielki. Nie jakoby był wysoki, bo prawdziwa wielkość nie mierzy się w centymetrach, ale w słowach i czynach, w wielkości ducha i w pamięci, jaką zostawiamy u potomnych. Pamięć naszego dzisiejszego bohatera żyje od bez mała 1700 lat i nie widać, by się znudził egipskim chrześcijanom ów skromny mnich z odległej starożytności, skoro nadal chętnie przyjmują jego imię na chrzcie, niezmiennie powtarzając też opowieści o jego życiu. Makary pochodził z małej koptyjskiej wioski w Delcie Nilu. Przyszedł na świat zapewne około roku 300. Był ubogi, jak cała jego rodzina i wszyscy sąsiedzi. Podobno za młodu był poganiaczem wielbłądów i pracował przy transporcie sody w Wadi el-Netrun. Był też żonaty, ale niestety szybko owdowiał. Wtedy to właśnie po raz pierwszy udał się na pustynię, gdzie został mnichem i chwalił Pana Boga od świtania do zmierzchu. Ale niestety, na pustyni w tym okresie zaczęło robić się coraz ciaśniej, także coraz trudniej było znaleźć spokój i samotność. Makary sam później opowiadał, że gdy był jeszcze młody i gdy mieszkał w celi, złapali go ludzie z okolicznej wioski, zaprowadzili do biskupa i bez pytania o zgodę wyświęcili na kapłana. Jednak nasz biedak, nie chcąc przyjąć związanego z tym urzędu, uciekł i zamieszkał gdzie indziej. Nie dziwmy się. W starożytności nie był to jedyny przypadek przymusowych święceń. Przytrafiło się to też niejakiemu Paulinianowi, który był młodszym bratem świętego Hieronima. Pod koniec IV wieku do święceń przymuszono też świętego Paulina, który był potem biskupem Noli, niedaleko Neapolu. Ale przecież nawet sam święty Augustyn przyjmował święcenia wcale nie dlatego, że sam o nie poprosił. Zaś świętego Jana Chryzostoma zwyczajnie porwano z Antiochii i zawieziono do Konstantynopola, by tam go wyświęcić na biskupa. Wszyscy oni pełnili później swoją posługę wiernie i wytrwale. Bo skoro biskup ręce nałożył i Kościół powiedział amen, to nie ma co protestować. Vox populi, vox Dei. No cóż, wrażliwość i obyczaje zmieniają się z czasem, ale też rozumienie posługi kapłańskiej zdaje się ewoluować poprzez stulecia. W starożytności służbę tę traktowano niezwykle poważnie, a związany z tym urząd łączył się z licznymi trudnościami. Oprócz bowiem wiernego posługiwania lokalnej wspólnocie kościoła i organizowania całego jej życia eklezjalnego, kapłani byli częstokroć zobowiązani do spełniania świeckich obowiązków publicznych. A nasz Makary chciał być tylko mnichem, który żyje z dala od spraw tego świata, może więc pościć do woli, modlić się nieustannie i mieć przysłowiowy święty spokój. Święcenia pod przymusem nie były jednak jedyną osobliwością w życiu świętego Makarego. Opowiadano bowiem, że kiedyś dziewczyna z okolicznej wioski zgrzeszyła z pewnym młodzieńcem i zaszła w ciążę. A kiedy ją pytano, kto jest ojcem dziecka, ona niesłusznie oskarżyła Makarego. Przyszli więc do mnicha ojciec i bracia i kuzyni tejże, aby mu wymierzyć sprawiedliwość, a przede wszystkim, aby go zobowiązać do utrzymywania dziecka. A Makary, choć zupełnie Bogu ducha winny, sprzedał wszystko, co miał na utrzymanie i posłał tamtej dziewczynie. Potem długo jeszcze ciężko pracował i nadal posyłał jej wszystkie swoje zarobki. Kiedy zaś na dziewczynę przyszedł czas rozwiązania, nie mogła wydać dziecka na świat. Wtedy nareszcie przyznała się do kłamstwa i wskazała prawdziwego winowajcę. Łatwo sobie wyobrazić, jak natychmiast urósł w oczach prostych wieśniaków ten mnich, który nie tylko nadstawił drugi policzek, ale jeszcze wziął na siebie cudze winy. Pobiegli więc do Makarego, by go przeprosić i wynagrodzić mu poniesione szkody, ale już go nie zastali, bo Makary, widząc, co się święci i że spokoju to on tutaj już mieć nie będzie, szybko spakował swoje manatki i czem prędzej powędrował dalej, bo zwyczajną rzeczą dla mnicha jest znosić trudy dnia codziennego, ale zupełnie czym innym pławić się w zaszczytach. Wtedy Makary zawędrował do Sketis. To właśnie bohater naszej dzisiejszej opowieści uchodzi za prawdziwego założyciela tego mniejszego ośrodka, który będzie wywierać ogromny wpływ na życie religijne Aleksandrii i całego Egiptu przez długie dziesięciolecia. W Sketis bowiem zgromadziła się cała mnisza elita tamtych czasów. Bez wątpienia najpotężniejsza armia bożych wojowników wszechczasów. Jego uczniowie opowiadali później, że Makary był prawdziwym cudotwórcą, że skutecznie walczył z szatanem i ze zwykłą ludzką słabością. Miał też moc uzdrawiania, a nawet ponoć kiedyś wskrzesił umarłego. Czy było tak naprawdę, trudno dziś wyrokować. W każdym razie sława jego świętości szybko rozeszła się po świecie. By uwolnić się od tłumów, które nieustannie nawiedzały jego pustelnię, podobno własnoręcznie wydrążył podziemny tunel, którym uciekał do groty odległej o kilka kilometrów. No cóż, trudno się dziwić, że nawet tak święty mnich jak Makary chciał mieć czasami chwilę dla siebie. Nade wszystko w opowieściach o Makarym egipskim odkrywamy jego autentyczną i głęboką mądrość. Potrafił cierpliwie wysłuchać wszystkich, którzy przychodzili do niego poradę. Umiał rozmawiać z ludźmi. Potrafił pocieszać strapionych, znaleźć dobre słowo dla wątpiących i grzeszników. Był po prostu ludzki. Nikogo nie potępiał. Nikogo nie uważał za głupca. Każdemu pragnął pomóc. Dla innych potrafił zrezygnować ze świętego spokoju. Nie dziwi zatem, że jeszcze za życia uważano go za świętego. Abba Piotr opowiadał o świętym Makarym, że odwiedził kiedyś pewnego pustelnika i znalazł go chorego. I pytał go, co by miał ochotę zjeść. A w celi nie było nic. On odpowiedział: ciastko. I wtedy Abba Makary poszedł aż do Aleksandrii, odległej o 3 dni drogi, tylko po to, żeby mu ciastko przynieść. A co najdziwniejsze, nikomu się tym nie pochwalił.
O świętym Makarym Wielkim mówił ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita. Na kolejną rubrykę Ex Oriente Lux zapraszamy już za tydzień. A dziś to wszystko. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.